Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież zatwierdził dekrety o męczeństwie hiszpańskich zakonników i niemieckiego żołnierza. Wyrok wydano w duchu łagodności i sprawiedliwości, mówi watykański rzecznik, komentując zakończenie procesu w sprawie wycieku tajnych dokumentów. Kościół ma prawo mówić o sprawach społecznych, przypomina arcybiskup Waszyngtonu. Witam 8 lipca i zapraszam na aktualności. Papież przyjął na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato i zatwierdził 9 dekretów tej dykasterii.
Jeden z dekretów odnosi się do ojca Antonio Arribasa Ortigueli i 6 innych misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego zamordowanych w Hiszpanii w 1936 roku. Drugi natomiast dotyczy Josefa Mayra Nussera. Ten ojciec rodziny przed wojną należał do Akcji Katolickiej i kierował nią w niemieckojęzycznej części diecezji trydenckiej. Kiedy południowy Tyrol wcielono do III Rzeszy, został przymusowo wcielony do SS. Odmówił tam jednak złożenia przysięgi wojskowej, uważając ją za niezgodną ze swym sumieniem i został za to skazany na śmierć. Zmarł z wycieńczenia i głodu w lutym 1945 roku wwieziony bydlęcym wagonem do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Wyrok wydano w duchu sprawiedliwości i łagodności, stwierdził watykański rzecznik prasowy, komentując zakończenie procesu WatiLeaks w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów. W czasie prawie 8 miesięcy odbyło się 21 rozpraw. Ostatecznie Trybunał Państwa Watykańskiego wydał 2 wyroki skazujące, a 3 oskarżonych, w tym 2 dziennikarzy, uniewinnił. Ten proces należało wytoczyć, bo od 3 lat w kodeksie za spiżową bramą istnieją przepisy dotyczące wycieku dokumentów, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Proces był konieczny, ponieważ jeśli istnieją jakieś przepisy, to trzeba je respektować. Te przepisy są nowe i mają na celu uzupełnienie i udoskonalenie systemu prawnego w Watykanie. Jeden z punktów mówi wyraźnie o przestępstwie ujawniania i rozpowszechniania tajnych dokumentów. Respektowanie istniejących przepisów ważne jest także, gdy chodzi o ocenianie na arenie międzynarodowej naszego systemu prawnego, a co za tym idzie, naszej wiarygodności.
Nauczanie Kościoła w kwestiach etycznych i dotyczących sprawiedliwości społecznej nie tylko ma prawo do tego, by być wysłuchane na forum publicznym. Przyczynia się ono także konkretnie do budowania lepszego świata dla wszystkich. Przypomniał o tym kardynał Donald Werl na konferencji poświęconej myśli katolickiej a ludzkiemu dobrobytowi.
Arcybiskup Waszyngtonu zwrócił uwagę, że istnieją fundamentalne ludzkie prawdy, którymi mamy mierzyć i z którymi powinniśmy konfrontować nasze własne osądy i decyzje legislacyjne. Zaznaczył, że nie jest to narzucanie sztywnych zasad moralnych, ale uznanie podstawowych wartości ludzkich, które jasno określają, co jest dobre, a co złe. Wskazał przy tym, że w dzisiejszych czasach takie kwestie jak rasizm, ubóstwo, dyskryminacja czy aborcja dawno już rozpatruje się w sposób oderwany od kontekstu religijnego. To spowodowało w społeczeństwie polaryzację i niemoc w działaniu na rzecz dobra wspólnego.
Olimpiada w Rio de Janeiro coraz bliżej. Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich spotkał się z przedstawicielami 5 religii w celu dopracowania schematu funkcjonowania wiosce olimpijskiej, centrum międzyreligijnego.
Każda religia będzie miała własną salę, gdzie chrześcijanie, Żydzi, buddyści, hinduiści i muzułmanie będą mogli korzystać z pomocy swojego przewodnika duchowego. W centrum tym będzie także przestrzeń na wspólne międzyreligijne zebrania, a na drugim piętrze specjalna sala do nieformalnych spotkań. Atleta potrzebuje kogoś, z kim mógłby podzielić swoją radość po odniesionym zwycięstwie, czy też także bratniego ramienia w godzinie, kiedy coś nie wyszło, jakby się chciało. W podobny sposób potrzebujemy przestrzeni na praktykowanie naszej wiary, podkreślił ksiądz Leandro Lenin, koordynator Centrum Międzyreligijnego Rio 2016. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Maciejski Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam Państwa, ksiądz Mariusz Han. Eucharystia sprawowana przez papieża Franciszka w Bazylice Watykańskiej 29 czerwca bieżącego roku była głównym punktem liturgicznych obchodów uroczystości świętych Piotra i Pawła. Wraz z Franciszkiem koncelebrowało ją m.in. 25 nowych metropolitów, którzy zostali mianowani w ciągu ostatniego roku. Jednym z nich był arcybiskup przemyski Adam Szal, z którym przeprowadził rozmowę ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszego wieczornego magazynu.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Adam Szal, nowy metropolita przemyski. Witamy bardzo serdecznie w naszym studio.
Bardzo serdecznie pozdrawiam drogich radiosłuchaczy Radia Watykańskiego, dziękując przy okazji za piękną pracę, którą od wielu lat Radio Watykańskie wykonuje, przybliżając Ewangelię, ale także i nauczanie kolejnych papieży.
Księże arcybiskupie, wizyta księdza arcybiskupa tym razem w Rzymie jest naznaczona bardzo szczególnym wydarzeniem. To możliwość uczestniczenia w liturgii błogosławieństwa paliuszy, czyli tego znaku, którym każdy metropolita podkreśla swoją łączność z Ojcem Świętym.
Jest to wydarzenie bardzo ważne. Wiele razy słyszałem, czytałem, czy miałem okazję patrzeć na to, jak papież błogosławi paliusze, czy wręcza paliusze. Nie przypuszczałem, że ta uroczystość będzie związana także i z moim udziałem w tej uroczystości, w tym wydarzeniu, i że sam przyjmę paliusz jako znak jedności Kościoła Świętego, jedności, która jest ciągle do zrealizowania, która jest odwieczernika, nakazem zostawionym nam, uczniom Chrystusa, przez samego Zbawiciela.
Archidiecezja Przemyska to takie szczególne miejsce w Polsce. To jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi jeszcze wierzących, praktykujących. Ma też ksiądz arcybiskup wielkich poprzedników na stolicy metropolitalnej. Z jakimi uczuciami, z jakimi wizjami i pragnieniami rozpoczął ksiądz arcybiskup tę posługę w nowej roli w diecezji, która oczywiście jest bardzo dobrze ekscelencji znana?
Rzeczywiście tak jest. Podkarpacie jest pięknym regionem naszej ojczyzny, a w sposób szczególny wspomniana tutaj przez ojca archidiecezja Przemyska jest dla mnie osobiście miejscem wyjątkowym, i to z różnych względów. Ojciec wspomniał o wielkich poprzednikach. Myślę, że taką obawą w moim sercu jest fakt, że poprzednikiem na urzędzie biskupa przemyskiego był święty Józef Sebastian Pelczar. Wspominam go dlatego, że był to ważny moment w historii naszej przemyskiej archidiecezji. Był to biskup wyniesiony przez Jana Pawła II do chwały ołtarzy, ale człowiek niezwykle zaangażowany w życie diecezji. Pozostawił po sobie spuściznę tę w postaci książek, różnych homilii, kazań, ale także w postaci dzieł apostolskich trwających do dzisiaj. Czuję się jego następcą także i w tym względzie, że był to biskup, który pochodził z terenu diecezji przemyskiej, z Korczyny. Mam dzięki Bogu, dzięki łasce Bożej być jego następcą także i w tym względzie jako pochodzący również z diecezji przemyskiej. Oczywiście wspominam tutaj także bardzo serdecznie i z wielkim pietyzmem takich biskupów jak biskupa Anatola Nowaka, czy biskupa Franciszka Bardę, czy księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, czy też mojego wielkiego poprzednika, księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Wszyscy oni w dalszym ciągu tworzą wielką rzeczywistość, jaką jest diecezja, tworzą przez swoje dzieła, przez zaangażowanie w życie Kościoła. Natomiast patrząc na przemyską archidiecezję, chciałbym powiedzieć, że jest to piękna część Kościoła w Polsce. Diecezja Przemyska w tej chwili posiada 389 parafii, w tym 28 parafii zakonnych, a na terenie archidiecezji przemyskiej mieszka ponad 800 tysięcy wiernych, z tego 777 tysięcy katolików. No, wielkim problemem dla przemyskiej archidiecezji, jak dla wielu diecezji w Polsce, jest emigracja czy bezrobocie, czy też kryzys, który przychodzi w postaci różnych konfliktów rodzinnych. Stąd też z pewnych względów trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć, że dzięki łasce Bożej mamy około 1000 księży diecezjalnych, około 170 księży zakonnych. Mamy ponad 1000 sióstr zakonnych na terenie archidiecezji przemyskiej. Także trzeba się cieszyć z tego, że około 60% wiernych uczęszcza na niedzielną Eucharystię. To są wszystko znaki, które świadczą o pięknej pracy kapłanów, o podjęciu współpracy z kapłanami przez wiernych, które świadczą o istnieniu licznych grup duszpasterskich, akcji katolickiej, ruchu Światło Życie, ruchu Apostolstwa Młodzieży, czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy też jeszcze innych organizacji, które też serdecznie pozdrawiam, bo jest to taka dobra prognoza na przyszłość.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o bezrobociu, o dużej migracji ludności, tych, którzy zmuszeni są do wyjazdu. To są rzeczywiście poważne problemy społeczne, z którymi boryka się zresztą nie tylko archidiecezja przemyska. Jaka jest wizja wsparcia ludzi w tych sprawach przez Kościół? W jaki sposób archidiecezja będzie próbowała wyjść tym wyzwaniom także od strony duszpasterskiej w najbliższych latach?
Myślę, że gotowej recepty, gotowej odpowiedzi na to pytanie nie ma, dlatego że życie jest bardzo bogate i można by, odpowiadając na to pytanie, stwierdzić, że próbujemy zaradzić tym mankamentom, które niesie ze sobą życie aktualne. Takim najprostszym naszym działaniem jest funkcjonowanie i rozwijanie Caritas Archidiecezji Przemyskiej, tworzenie tych miejsc, które pomagają ludziom najbardziej potrzebujących. Kościół w Polsce, także i w archidiecezji naszej, nie jest właściwie w stanie stworzyć miejsc pracy, zakładów pracy. Przy różnych okazjach, spotykając się z politykami, z działaczami gospodarczymi, próbuję apelować i zwracać uwagę na to, żeby przyciągali jakieś zakłady pracy do archidiecezji przemyskiej. Myślę, że takim wzorem trochę dla nas żyjących w archidiecezji przemyskiej jest dynamicznie rozwijający się choćby Rzeszów, mający swoją infrastrukturę, lotnisko, autostradę. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w najbliższej przyszłości, także i na Podkarpaciu i w archidiecezji przemyskiej. Czekamy na otwarcie, na uruchomienie autostrady, ale to też nie rozwiąże problemu. Chciałbym zachęcić wszystkich ludzi, którzy nieraz zobaczą piękne doświadczenia za granicą, żeby próbowali przeszczepić to doświadczenia i tworzyli czy zakłady pracy, czy jakieś miejsca, w których będą nasi wierni znajdowali zatrudnienie, utrzymanie swoich rodzin. Dobrze by było, żeby te zakłady pracy nie skłaniały młodych ludzi do emigracji, do wyjazdu poza granicę. Taką bolączką jest to, że młodzi ludzie podejmujący wykształcenie z zakresu szkoły średniej czy studia zasadniczo bardzo rzadko wracają do swoich macierzystych wiosek czy miast. Emigrują. Jest to ta emigracja wewnętrzna do miast większych, które przyciągają, gwarantują pracę. Tak szczerze żałuję tej emigracji, nie dlatego, żebyśmy byli zazdrośni, nie pomagali innym, ale po prostu trzeba, by ten patriotyzm lokalny budził się także i w archidiecezji przemyskiej, żeby młodzi ludzie budowali swoją małą ojczyznę tu, gdzie są.
Sporo mówi ksiądz arcybiskup o młodzieży, o ludziach młodych. Ksiądz arcybiskup także wspomniał wcześniej ruch Światło Życie. Jesteśmy w przededniu Światowych Dni Młodzieży. Młodzież to jest jakieś poważne wyzwanie dla Kościoła i dla polskiego społeczeństwa. Jak widzi ksiądz arcybiskup rolę młodzieży w tym, by nadal dobrze przekazywać wiarę? Czy zbliżające się Światowe Dni Młodzieży mogą nam w tym pomóc? Jeśli tak, to co polska młodzież będzie miała do zaoferowania tym, którzy przyjadą do Polski?
Wiele razy przekonałem się w ostatnich latach, że młodzież, która jest zaangażowana w różnych grupach duszpasterskich, ruchach, stowarzyszeniach, potrafi być niezwykle entuzjastyczna w przekazie wiary. Moje osobiste doświadczenie jako kapłana czy biskupa jest związane z pierwszymi pielgrzymkami na Jasną Górę, czy też działaniem różnych ruchów katolickich czy stowarzyszeń. Każdego roku wyjeżdżam kilkakrotnie do Krościenka nad Dunajcem po to, aby uczestniczyć w dniach wspólnoty, które były inspiracją dla świętego Jana Pawła II w organizacji Światowych Dni Młodych. Jestem szczerze zafascynowany postawami ludzi biorących udział w rekolekcjach wakacyjnych. Jestem zafascynowany ich udziałem w Eucharystii, ich determinacją polegającą na rezygnacji z wakacji po to, aby uczestniczyć 15-dniowych rekolekcjach wakacyjnych. W tych rekolekcjach, które mają dać im siłę do podjęcia formacji w ciągu całego roku formacyjnego. To samo spostrzeżenie jest związane z pierwszymi pielgrzymkami, czy też z działalnością innych stowarzyszeń. I jeżeli chcemy mieć młodzież w Kościele, jeżeli chcemy, aby młodzież opowiadała się po stronie Ewangelii, to w obecnym stanie rzeczy nie ma chyba innej alternatywy, jak rozwijanie małych grup duszpasterskich. Także taką piękną okazją do zdynamizowania wiary młodego pokolenia są Światowe Dni Młodych. Ja obserwuję także w archidiecezji przemyskiej zaangażowanie księży i proboszczów i wikariuszy, księży katechetów, ale także i młodzieży, którzy jako wolontariusze wiele swojego czasu poświęcają na to, aby przygotować swoje parafie na przyjęcie młodzieży przyjeżdżającej z zagranicy, czy też na zorganizowaniu tych dni w diecezjach. I to jest piękne, że oni czują się gospodarzami, że chcą pokazać ojczyznę, tę naszą małą ojczyznę, jaką jest Podkarpacie, chcą także pokazać swoją wiarę. I chyba o to chodzi organizatorom Światowych Dni Młodych, żeby wokół papieża, wokół innych młodych razem się spotkać i cieszyć się swoją wiarą.
Ksiądz arcybiskup jest członkiem Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. W kontekście tych ogólnopolskich przygotowań i tego, co właśnie ksiądz arcybiskup mówił o tym zapale, o tej otwartości na tych, którzy przyjadą. Jakie będzie to przyjęcie w Polsce? Czy młodzi z zagranicy będą się czuli u nas dobrze? Bo takie mamy pragnienia oczywiście.
Myślę, że będą czuli się dobrze. Młodzież, jak tego doświadczam, będąc na Jasną Górę z młodymi, ze starszymi, nie potrzebuje ekstra warunków. Chcą otwartości, chcą życzliwości i dobrego serca. I myślę, że takie serce będzie im okazane, zwłaszcza tym, którzy przyjadą nieraz z bardzo daleka. I pocieszające jest to, że młodzi chcą przyjąć swoich rówieśników. Miałem okazję rozmawiać kilka miesięcy temu z przedstawicielami kościoła z Australii, którzy przyjechali do Przemyśla po to, aby zrobić rekonesans i którzy zażyczyli sobie, by ich młodzież, która przyjedzie do Polski, mieszkała nie w hotelach, nie nawet w dobrych hotelach, ale po prostu, żeby mieszkała w rodzinach. Jak twierdzili, chcą, aby młodzi, którzy przyjeżdżają z Australii, mieli okazję spotkać się z młodymi, którzy żyją w Polsce, po to, aby Polacy pokazali im wiarę, swoją wiarę. I właśnie o to chodzi. Jestem przekonany, że młodzież przyjeżdżająca z zagranicy spotka się z młodzieżą autentycznie żyjącą wiarę, żyjącą duchem Ewangelii.
Czego ksiądz arcybiskup spodziewa się po Dniach Młodzieży dla polskiej młodzieży? Jakie my owoce wyciągniemy z tych spotkań?
Czego spodziewam się dla polskiej młodzieży? Spodziewam się tego, że przyjmując młodzież, nie tylko dadzą świadectwo swojej wierze, ale także podejmą jakieś postanowienie, żeby te Światowe Dni Młodych przedłużyć. Wspomniałem przed chwilą o Dniach Wspólnoty. Zachęcam młodzież, która mieszka w naszej ojczyźnie, zachęcam ich do tego, żeby zaangażowali się w pracę grup duszpasterskich, które istnieją w parafiach. Są różne możliwości w różnych diecezjach. Bardzo ważne stwierdzenie wypowiedział kiedyś sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, że każdy ruch eklezjalny, jakim jest na przykład Ruch Światło Życie, czy Ruch Apostolstwa Młodzieży, czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zmierza do budowy kościoła parafialnego rozumianego jako wspólnota. Nie jest to ruch elitarny, w którym czujemy się dobrze, bo jesteśmy młodzi, rozbawieni, entuzjastyczni, ale jesteśmy po to, żeby tworzyć bogatą wspólnotę parafii. I o to też proszę młodzież, ale także i dorosłych, aby pomogła młodzieży tworzyć różne wspólnoty w ramach parafii.
Ufajmy zatem, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Adam Szal, nowy metropolita przemyski. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Z arcybiskupem przemyskim Adamem Szalem rozmawiał ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.